przemysł gorzelniczy w Polsce jest na krawędzi upadku. O tym, jaka jest jego obecna sytuacja i przyszłość w Polsce, rozmawiamy z panem Tomaszem Obłojem, właścicielem gorzelni. Marcin Palimonka, zapraszam. Dzień dobry, moim państwa gościem jest pan Tomasz Obłoj, przedsiębiorca i właściciel gorzelni. Dzień dobry, panie Tomaszu.
Witam, dzień dobry.
Panie Tomaszu, z tego co wiemy, posiada pan gorzelnię. Jeżeli mógłby pan nam pokrótce, nam i naszym widzom, przybliżyć obecną sytuację tego przemysłu gorzelniczego w Polsce, bo z tego co wiemy, no, nie jest on może w najlepszej formie na chwilę obecną.
Znaczy powiem tak, że po wejściu do Unii Europejskiej w roku 2004 sytuacja małych gorzelni rolniczych pogarszała się i w roku 1989 mieliśmy około 1000 zakładów. Stan obecny to jest kilkadziesiąt funkcjonujących gorzelni rolniczych.
Kilkadziesiąt. Co według pana jest przyczyną upadku tego przemysłu gorzelniczego? Czy jak pan wspomina, są to regulacje unijne, czy regulacje polskiego rządu, czy może regulacje rządu, które zobowiązują regulacje unijne, które zobowiązany jest wypełnić polski rząd?
Znaczy powiem tak, że my żeśmy się wchodząc do Unii na pewne warunki zgodzili, bo my nie mogliśmy produkować lub rosły koszty i produkcja była nieopłacalna, natomiast niemieckie gorzelnie dostawały dotacje od państwa. Tak? Także traktowanie podmiotów w Unii Europejskiej nie jest takie same.
Rozumiem. Czy widziałby pan tutaj więc jakąś, zna pan ten przemysł od środka, jakąś, może to już spekulacja, zależność, powiedzmy, że polskie gorzelnictwo zostało w pewien umyślny sposób doprowadzone do upadku, no bo jak tutaj pan wspomina, przemysł gorzelniczy w Niemczech ma się jednak dobrze.
Znaczy powiem tak, że państwo nic nie zrobiło, żeby wsparło te zakłady i żeby one mogły funkcjonować na szerokim rynku unijnym. Prawie więcej, wprowadzono przepisy, które utrudniały tą działalność. W związku z tym, że po 2004 roku gorzelnie rolnicze stały się składami podatkowymi i na 6 godzin transportu musieliśmy składać tak zwane zabezpieczenie akcyzowe, liczone nie od wartości jak gdyby spirytusu, za który nam płacił kontrahent, tylko wysokość podatku akcyzowego i na takiej cysterny to było 1,5 miliona złotych. Więc całokształt i brak pomysłu państwa na to, jak w nowych warunkach te zakłady mogłyby funkcjonować. Powiem tylko tak, że w tej chwili na samej Słowacji jest 160 małych destylarni i mają się dobrze, ale mają przepisy, tak? I oni to wywalczyli, wchodząc do Unii Europejskiej. Nas, brzydko powiedziawszy, sprzedano.
Rozumiem, czyli uważa pan, że jeżeli by istniało jakieś wsparcie państwa polskiego, to nawet pomimo bycia w Unii Europejskiej i tych restrykcyjnych warunków, przemysł gorzelniczy jednak wciąż mógłby funkcjonować w Polsce, tak jak podaje pan przykład na Słowacji?
Znaczy, no tak, no chodzi o to, żeby to były rozwiązania systemowe i ja się w poprzedniej kadencji Sejmu zaangażowałem, jak ministrem rolnictwa i obszarów wiejskich został minister Ardanowski, żebyśmy byli tak samo traktowani jak wszystkie inne kraje, czyli żeby rolnicy mogli destylować alkohol, żeby te przepisy prawno-ekonomiczne, uwarunkowania były takie, żeby to po prostu było opłacalne i żeby można było to robić. Tak? No, niestety nie doczekaliśmy się tych rozwiązań. Efekt jest jaki jest. Z 1000 gorzeń funkcjonuje około 50.
Czy jakie ma pan przemyślenia na chwilę obecną? Czy obecne rządy mogą coś zrobić, żeby poprawić sytuację gorzelnictwa w Polsce? Może mogą jakoś pomóc aspirującym przedsiębiorcom? Czego by pan na chwilę obecną domagał się od polskiego rządu?
Znaczy na pewno uproszczenia procedur skarbowych. Na pewno jak gdyby mniejszego fiskalizmu państwa, bo Unia Europejska daje możliwość, że przy niedużej skali produkcji ten podatek akcyzowy może być mniejszy i wtedy jak gdyby to przedsięwzięcie staje się bardziej rentowne, czy rentowne. Tym bardziej, że widzimy, że jak gdyby w całej Europie Zachodniej rozwija się rynek destylacji takiej kraftowej, małej, rzemieślniczej, że ludzie poszukują. Jest tak zwana turystyka kulinarna. No niestety my jesteśmy daleko z tyłu.
Rozumiem. Dla samego gorzelnictwa, jak pan wspomina, mnóstwo gorzelni upadło w Polsce, ale bardzo ważna jest nauka tego zawodu. Z tego, co udało mi się sprawdzić w internecie, w Polsce obecnie nie kształci się w tym zakresie przemysłu gorzelniczego. I moje pytanie, jak pan zdobył fach i skąd młodzi ludzie mogą nabywać ten fach, też jeżeli byliby zainteresowani rozwojem w tym obszarze?
Znaczy powiem tak, że na dzień dzisiejszy w Polsce nie ma ani jednej szkoły, która przygotowywałaby do zawodu. Przed rokiem 89 było technikum gorzelnictwa i też na niektórych uczelniach były kursy. Na dzień dzisiejszy w zasadzie nic takiego nie ma miejsca. Ja jestem w tej sytuacji, że jako trzecie pokolenie gorzelników zamknąłem gorzelnię. No i ja po prostu praktykowałem praktycznie pod okiem dziadka i swojego taty.
Rozumiem. Na koniec słowem podsumowania, jak pan ocenia przyszłość tego przemysłu w Polsce? Czy coś z tym, rozmawialiśmy o tym, co mógłby zrobić obecny polski rząd, ale czy coś z tym da się jeszcze zrobić? Czy według pana ta sytuacja jest już fatalna i ten przemysł jednak dla Polski jest zaprzepaszczony?
Znaczy ja powiem tak, że jeśli nie zmieni się podejście państwa w zakresie przepisów prawa, uproszczenia tych procedur, jak również fiskalizmu, to niewielu będzie chętnych do tego, żeby się tym zajmować, bo w zasadzie można się tym tylko zajmować hobbystycznie, a w zasadzie nie da się z tego żyć, tak?
Rozumiem. Dziękuję panu za ten komentarz, za przybliżenie nam sytuacji przemysłu gorzelniczego w Polsce. Moim państwa gościem był pan Tomasz Obłoj, właściciel gorzelni. Dziękuję panie Tomaszu.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję, do widzenia.
Do widzenia.